Nie wiem, czy niektórzy z Was, chyba większość z Was w przeszłości szła do kościoła z pałkami kościoła katolickiego. Dzisiaj właśnie jest niedziela palmowa, która naprawdę oznacza objęcie panowania. Nadchodzi król, nadchodzi królestwo, nadchodzi jego panowanie. Nowe panowanie, ale nadchodzi w niecodzienny sposób, w dziwny sposób, nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, to panowanie się rozpocznie. Dlatego, że zwykle z władzą królewską kojarzą nam się inne rzeczy i nawet można powiedzieć, mamy w Biblii biblijne obrazy, które mówią, jak króla należy szanować, w jaki sposób okazywać mu szacunek. Na przykład w pieśni nad pieśniami w trzecim rozdziale czytamy: wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona, w diademie, którym uwieńczyła go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Czyli król jest bogato ubrany, bogato pełen chwały. Pamiętacie jeszcze, czym jest chwała, co oznacza hebrajskie słowo chwała? Pamiętacie? Ktoś pamięta? Ktokolwiek? Chwała oznacza ciężar. Oznacza ciężki w języku hebrajskim. I zwróćcie uwagę, że król pełen chwały to właśnie jest król, którego szaty nie są lekkie i powiewne, które są ciężkie od klejnotów i od złota, od zdobień. I to jest właśnie ta chwała. Teraz właśnie chodzi o to, że tutaj będziemy mieli coś zupełnie odwrotnego, jak gdyby kontrast z tym. W księdze Estery też mamy opis tego, w jaki sposób należy królowi cześć oddawać. A gdy Haman wszedł, rzekł do niego król: co należy... Biedny Haman, nie wiedział, w jaką pułapkę się wpakowuje. Co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Haman pomyślał wtedy: kogóż innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie? I myślał, że tu chodzi o niego. Rzekł więc Haman do króla: dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść szatę królewską, w którą ubiera się król, i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich, przyodziać w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć, i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim: tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Czyli zobaczcie, mamy normalnie przepis na to, w jaki sposób należy okazywać szacunek królowi. Jeżeli król, to właśnie w taki sposób powinien być otoczony chwałą i szacunkiem. Ale zobaczcie, to tak jak słyszeliśmy, jak Mariusz czytał, w Ewangelii świętego Mateusza przychodzi król, przychodzi potomek Dawida, ale jego panowanie, jego wjazd, jego orszak do Jerozolimy wygląda już zupełnie inaczej niż ten opisany w księdze Estery czy w innych urywkach. Jest to potomek Dawida. Jezus był potomkiem Dawida, ten, który tak naprawdę jako jedyny miał prawo do tronu. Pewnie, kiedyś wam o tym wspominałem, to była jedyna rzecz, której faryzeusze nigdy nie kwestionowali. Jego prawo do tronu. To była powszechna, można powiedzieć publiczna prawda, że Jezus był w linii Dawida i że miał prawo do tronu królewskiego. Pamiętacie, Józef udał się do Betlejem na spis cesarski właśnie dlatego, gdyż pochodził z domu Dawida. W Ewangelii Łukasza czytamy: i stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Tak jak dzisiaj się spisuje w Polsce cały świat. Podobnie wtedy został wydany spis przez władcę Palestyny. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta, miasta pochodzenia. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. Tak więc nikt nie kwestionował, to była publiczna, oczywista prawda, że ten oto miał prawo do tego, aby zasiąść na tronie Dawida. Tak więc oto przychodzi, i zobaczcie, jego przyjście jest bardzo dziwne, czy przyjmiecie to, czy tego nie przyjmiecie, ale całkiem możliwe, że coś w tym jest. Według proroka Daniela król przychodzi na obłokach, ponad wszystkimi. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, co tutaj jest powiedziane. 9 werset, 21 rozdział Ewangelii Mateusza, 9, 8 werset. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki drzew i słali na drodze. Czyli można powiedzieć, że ten, który nadchodzi, sunie na ośle, białym ośle, który nieomal wygląda jak obłok, ale sunie na gałązkach drzew, czyli unosi się jak gdyby ponad wszystkim. Ale zwróćcie uwagę, że Jezus tuż przed wjazdem do Jerozolimy i wjeżdża do Jerozolimy jako król, poucza już uczniów, także tak naprawdę zaskoczenia wielkiego być przynajmniej nie powinno. Poucza uczniów, jak powinno wyglądać, jak będzie wyglądało jego panowanie i jak oni powinni zachowywać się w tym świecie. Zobaczcie 20 rozdział, 25 werset. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł: wiecie, że iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tak więc od samego początku Jezus mówi, jak ma wyglądać to panowanie. I teraz jak ma wyglądać to panowanie? W jaki sposób ma wyglądać nasze panowanie? Pamiętacie, Biblia mówi, że jesteśmy królami, książętami, że my jesteśmy tymi, którzy, pamiętacie Narnię, tam są królowie, tam są książęta, te dzieci są królami i książętami. Jak ma wyglądać nasze panowanie? Widzicie, sekretem chrześcijańskiego życia jest właśnie to jedno słowo, krótkie słowo, a to słowo brzmi służba. No nie? I zwróćcie uwagę, jest wiele rzeczy, które, no, żeby może zbyt absolutystycznie nie zabrzmieć, jest wiele rzeczy, które bardzo łatwo jest imitować i udawać, podczas gdy ta rzecz jest wyjątkowo trudna do imitacji i do udawania. Służba. Widzicie, tego daru, czy tego sposobu życia za bardzo udać się nie da. Tak, można udać, ale tylko ja bym powiedział na krótką metę. Dlatego, że wierna, długotrwała, cierpliwa służba jest czymś, co właśnie nie wychodzi, można powiedzieć, w żaden inny sposób, jak tylko poprzez działanie Ducha Świętego w naszym życiu. I zobaczcie, właśnie na to Jezus zwraca uwagę, że Jego panowanie to jest służenie i co więcej mówi, wasze panowanie ma również być poprzez służbę, poprzez służenie innym na tym świecie. Tak więc zobaczcie, żyjemy, zarabiamy pieniądze, mamy czas, Bóg dał nam, wyznaczył jakiś odcinek czasu na nasze życie i teraz mamy wszystkie te dobra, wszystkie te obdarowania, różnego rodzaju dary i nie tylko i wszystko w jednym celu, aby służyć innym. I w tym właśnie objawia się chrześcijańska dojrzałość. Jak powiedziałem, ten aspekt życia chrześcijańskiego jest wyjątkowo trudny do udawania. Następnie, zwróćcie uwagę, zanim jeszcze rozpocznie się werset 21, mamy dwóch ślepych, którzy siedzą przy drodze i zaczynają krzyczeć i drzeć się na całe gardło. Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Tak więc pośród, można powiedzieć, wielkiego tłumu ślepcy widzą, a ci, co widzą, są ślepi. Panie, przychodzi, nadchodzi król, rozpoczyna się jego panowanie i teraz ci, którzy widzą, są ślepi, a ci, którzy są ślepi, widzą naprawdę, kto nadchodzi. No nie, ciekawa rzecz, że ci, którzy są w szczególnej jakiejś potrzebie, szczególnie utrapieni, ci są właśnie bardziej skłonni ku temu, żeby w rozpaczliwy sposób szukać jakiejś pomocy, szukać jakiegoś schronienia. Ci może bardziej wyraźniej widzą, że Bóg jest jedynym ich schronieniem. I teraz rozpoczyna się werset 21, rozdział 21. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów. Czyli zwróćcie uwagę, jak gdyby służba Jezusa się zakończyła, już od tego momentu Jezus koncentruje się dokładnie na tym, po co przyszedł na ten świat, koncentruje się na tym, czego przyszedł dokonać na tym świecie i wszystko koncentruje się właśnie wokół Góry Oliwnej, która jest poza miastem. Ciekawe jest, że Jezus po wjeździe do Jerozolimy, a wjedzie z Góry Oliwnej, wjedzie przez wschodnią bramę do Jerozolimy, później z powrotem wróci na Górę Oliwną i wróci na Górę Oliwną dwukrotnie, czyli będzie spędzał noc na Górze Oliwnej po to, żeby być w dniu ukrzyżowania wyprowadzony ponownie na Górę Oliwną i ukrzyżowany. Pamiętacie, Góra Oliwna jest naprawdę bogata we wszelkiego rodzaju symbolikę. Góra Oliwna to najprawdopodobniej ta sama góra co Golgota, a Golgota to jest ta sama góra, która się nazywa inaczej miejscem czaszki. Miejscem czaszki. Teraz pytanie jest, może też pamiętacie jeszcze, ale to już by było zdumiewające, dlatego że to już było kilka lat temu, kiedy mówiłem kazanie z drugiego Samuela. Ale miejsce czaszki, chodzi tutaj o czaszkę najprawdopodobniej Goliata, którego odcięta głowa i czaszka została właśnie umieszczona na tej górze. I sama nazwa tej góry, Golgota, tak naprawdę jest zlepkiem najprawdopodobniej dwóch słów. Goliat i czaszka, czyli czaszka Goliata znajduje się na tej górze. Czyli zobaczcie, tak jak i oczywiście to jest znowu bogate we wszelkiego rodzaju znaczenie. To miejsce jest wyznaczonym miejscem, gdzie właśnie wrogowie, najzacieklejsi wrogowie ludu Bożego znajdą swój koniec. Zostaną definitywnie pokonani. Tak jak Goliat, zionący nienawiścią do Dawida, do ludu Bożego, spotkał swój koniec i tam został umieszczony jego czaszka, tak samo tak samo Jezus zostanie tam ukrzyżowany i w ten sposób odniesie ostateczny triumf nad szatanem i jego dziełami. Tak więc Jezus wjeżdża do Jerozolimy i wjeżdża do Jerozolimy jako sprawiedliwy król. Wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. I odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Tak więc uczniowie poszli, uczynili dokładnie tak jak nakazał im Jezus. I następnie jeszcze przeczytamy: a wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki drzew i słali na drodze. Mamy znaczny tłum, który wita Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. I można powiedzieć, mamy znaczny tłum, ale bynajmniej nie jest to tłum znamienity. Bynajmniej w tym tłumie raczej nie ma tych, którzy są najbardziej, można powiedzieć, rozpoznawalni wśród ówczesnego społeczeństwa, ale to jest raczej ten tłum, który wcześniej za Jezusem chodził. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Ciekawe jest to, że Jezus wjeżdża na ośle. Pamiętacie, to chyba niedawno było, gdzieś się pojawiło, bodajże w jednym z kazań Sebastiana, że w jednym, a nie, to było na grupie biblijnej, że jednym z przykazań królewskich było to, iż król nie będzie mnożył sobie koni. Że jeżeli król, to tak naprawdę ma jeździć na ośle. I zobaczcie, ciekawa rzecz jest taka, że w historii Izraela najpierw rzeczywiście są osły, a później na przykład w 2 Samuela czytamy w 18 rozdziale: Absalom natknął się przypadkowo na sługi Dawida. Jechał on na mule. Czyli zobaczcie, już jeszcze nie całkowity bunt przeciwko przekazaniu, ale już tak trochę, chociaż trochę. Wiecie, co to jest muł? Muł to można powiedzieć, to jest pół koń. To jest skrzyżowanie konia i osła. Czyli już jakoś w połowie drogi przynajmniej zaczyna się grzech. I nieraz dokładnie tak samo dzieje się i w naszym życiu. A następnie, jak pamiętamy, króla Salomona, mamy już do czynienia z końmi i z mnóstwem koni. Prawdziwy król, który przyjeżdża, żeby objąć swoje panowanie, który wjeżdża do Jerozolimy, wjeżdża jednak według przykazania Bożego, wjeżdża na ośle. My natomiast zbyt często wolimy brać rumaki przed czasem, można powiedzieć, zamiast powolnego i pozbawionego chwały osła. Pamiętacie Shreka? Pamiętacie, jak przez moment był koniem, ale później czar prysł i spadł na ziemię jako zwykły osioł. I pamiętacie jego komentarz? I skończyło się rumakowanie. A nie? Przez chwilę był rumakiem, tak się cieszył, jestem rumakiem, a tu nagle w jednej chwili czar prysł. Słuchajcie, czy jest gdzieś jeszcze mowa o koniach? Oczywiście, że jest. Nadejdzie czas, kiedy król przyjedzie na koniu i o tym czytamy w Księdze Objawienia, ale teraz jest czas, kiedy to panowanie ma się rozszerzać w zupełnie inny sposób. Tak więc my bardzo często chcielibyśmy natychmiast ruszyć do boju, ruszyć w jakiś spektakularny, pełen chwały sposób, zaprowadzić zmianę nagle, szybko i chwalebnie, dynamicznie, podczas gdy wjazd Jezusa do Jerozolimy poucza nas, że Jego Królestwo przychodzi w inny sposób. Przychodzi poprzez powolnego, często jak tutaj, pozbawionego chwały, osła, który w pewny sposób, stabilny sposób, ale jednak nieugięcie zmierza do celu. Osioł nie ma chwały, można powiedzieć, nie jest na pokaz, nie jest do bitwy. Wyobrażacie sobie jechać na ośle do bitwy? No nie za bardzo. Nie nadaje się do jakichś szybkich bitew, utarczek, ale jest powolny, jest przeznaczony do dźwigania ciężarów, ale za to jest pewny i stały. Wie, gdzie jest jego cel i zmierza do tego celu i chce go osiągnąć. I teraz zobaczcie, przesłanie skierowane jest do córki syjońskiej. Łukasz mówi o całej rzeszy uczniów nawróconych, tych, którzy widzieli jego znaki. I tutaj to te słowa, które przeczytaliśmy w 5 wersecie. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzennej. Ciekawe jest to, że to jest cytat, oczywiście jak tam widzicie w waszych Bibliach, z Księgi Zachariasza, 9 rozdział. I ciekawe jest to, że Mateusz w cytowaniu tego cytatu pozostawia dwa słowa, czyli sprawiedliwy i zwycięski. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, pisze Zachariasz. Łagodny jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I teraz oczywiście w jakim celu? Dlaczego akurat te dwa określenia, sprawiedliwy i zwycięski, zostały pominięte przez ewangelistę? No i oczywiście zostały pominięte dlaczego? Dlatego, że to, co ewangelista chce podkreślić, co już podkreślił, jak czytaliśmy pod koniec 20 rozdziału, to chcę podkreślić to słowo łagodność. To chcę podkreślić, że to panowanie, żeby się czasami nikt nie rozminął, to panowanie tego króla, który nadchodzi, będzie się dokonywało w nieco inny sposób niż do czego przywykliśmy. Jego panowanie to panowanie łagodne. On osiągnie swój cel zupełnie inaczej niż wszystkie inne represyjne rządy tego świata. Nie mieczem, nie terrorem, jak islam czy hinduizm. Zwróćcie uwagę, nie myślę bynajmniej, że hinduizm to jest takie medytujące, łagodna, medytująca religia. Dlatego, że jest wściekła i równie agresywna i brutalna i pełna gwałtu jak islam. Ale wiecie, w jaki sposób. Koran mówi wręcz otwarcie, jednoznacznie, nie stara się tego ukryć i później jego wyznawcy nie popełniają żadnej jakiejś niekonsekwencji, kiedy to też powtarzają, że islam należy głosić przy pomocy miecza, że to jest religia, która rozszerza się poprzez opresję państwową. Nie ma nic, nie ma bardziej zlanej z państwem religii, zespojonej z państwem religii niż islam. Podczas gdy łagodność bynajmniej nie oznacza tutaj jakiegoś impotentnego przyzwolenia. Zaraz potem zobaczymy Jezusa, który po wjeździe do Jerozolimy będzie w świątyni. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. że Jezus, wjeżdżając do Jerozolimy, zamiast udać się do Pałacu Królewskiego, gdzie dokonałby zamachu stanu, udaje się do świątyni. To jest ciekawa rzecz. Że zamiast udać się do, gdyby był naprawdę władcą, to udałby się do pałacu namiestnika rzymskiego czy jakiegoś króla żydowskiego i próbowałby przejąć władzę. Podczas gdy on udaje się właśnie do świątyni. I słuchajcie, to jest też dla nas znakiem czy pouczeniem, że tak naprawdę, kiedy my gromadzimy się na nabożeństwie w niedzielę, to jest realna wojna, to jest realne obejmowanie władzy na tym świecie i to objęcie władzy nie dokona się w żaden inny sposób, jak tylko poprzez ten filar i podwalinę prawdy, którą jest Kościół. Tak więc Jezus jedzie na osiołku, co może wydawać się śmieszne i niepoważne. Możecie sobie teraz tylko wyobrazić, jaka była reakcja Rzymian, którzy gdzieś tam się szwendali i patrzyli na to widowisko. Co to jest? Jakiś chłopak jedzie na osiołku, no bo chłopak młody, jedzie na osiołku, ci krzyczą chwała królowi, Hosanna, Zbawicielowi. O ludzie, przecież to jest... Jak myślicie, jaka by była ich reakcja? Widzicie, ich reakcja to po prostu by była śmieszność, pogarda, zero szacunku. Dlatego, że jak wiecie, w rzymskim światopoglądzie wszelka słabość, a to na pewno nie oznaczało żadnej wielkiej mocy, wszelki objaw słabości po prostu spotykał się z pogardą. Podczas gdy tutaj to, co widzieli, to widzieli młodziutkiego osiołka, zadowolonego, że na nim jedzie Jezus, a Jezus też, jakiś młody chłopak. I co? Co to niby, co ci Żydzi mówią? Że teraz ten oto młody chłopak na ośle opanuje cały świat? Że teraz jego królestwo się rozpoczyna wraz z tym śmiesznym, jakimś dziwnym wjazdem? Zupełnie rozminęliby się z przesłaniem tego, co ich oczy oglądały. Podczas gdy my mamy naśladować naszego pasterza, nowy król jest pełen pokory, on czeka na właściwy czas. Teraz zwróćcie uwagę, on nie przyjechał na rumaku, tak jak kiedyś przyjedzie w przyszłości, pojawi się na rumaku, ale teraz przychodzi pełen cichości i łagodności, jadąc na oślęciu i w ten sposób ogłasza, że jego królestwo jest nie do powstrzymania. Idąc tak naprawdę, i zwróćcie uwagę, jeszcze jedno przesłanie Niedzieli Palmowej. Jeżeli coś zapamiętacie, zapamiętajcie to, że idąc na koronację, idzie na krzyż. Nie? Zobaczcie, po co nawet dużo mówić? Wystarczy zastanowić się nad tym jednym stwierdzeniem. Idąc na koronację, idzie na krzyż. Czyli tak wygląda jego panowanie. Słuchajcie, i my musimy umierać. No nie, sekret naszego życia chrześcijańskiego właśnie polega na tym, aby być w stanie królować, ale królować poprzez krzyż, poprzez umieranie, a nie zachłanne trzymanie się siebie, swojego zdania, swojego życia w taki czy inny sposób rozumianego. Tak więc chodzi o łagodność. I zobaczcie, przeczytam wam kilka urywków. Urywków, które mówią, mówią o łagodności. I najpierw pastorzy. Pastorzy mają być łagodni. Starszych więc wśród was napominam. To jest 1 Piotra, 5 rozdział. Starszych wśród was napominam, jak również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie. po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. W 1 Tymoteusza czytamy, też czytamy o biskupach starszych. Starszy ma być nieoddający się pijaństwu, a następnie niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. Ale następnie czytamy w liście do Efezjan. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Widzicie? Z łagodnością, z wszelką pokorą, łagodnością, znosząc jedni drugich w miłości. Tak jak ten szedł na koronację, ale idąc na koronację szedł na krzyż, tak samo my mamy w naszej codzienności nie starać się zawzięcie dbać o swoje własne interesy, nie zawzięcie bronić swojego własnego zdania i swoich własnych wygód, ale tak naprawdę umierać codziennie, a umierać tak jak on umarł. Umierać dla innych, innymi słowy. Tak więc pamiętajmy, że chwała zaczyna się od pokory, że chwała zaczyna się od umierania dla siebie, czyli chwała, to samo mówiąc na inny sposób, chwała zaczyna się od służenia innym. Wydaje się, że to jest tak niewiele, a jednak to jest niesamowity skok. Słuchajcie, to naprawdę widać, że tak powiem, jeśli ktoś zaczyna dojrzewać w wierze, to właśnie pierwszym rezultatem, pierwszym owocem będzie właśnie służba, będzie służenie, będzie nieustanne służenie innym. Podczas gdy, wiecie, wśród nas w Kościele mamy różnych. Są, wszyscy jesteśmy, każdy z nas jest na jakimś różnym etapie dojrzałości. Ale właśnie częstokroć niedojrzałość z kolei objawia się tym, że jesteśmy skoncentrowani i zaabsorbowani sobą i naszymi własnymi problemami. W jakiś dziwny sposób nie jesteśmy w stanie unieść swoich oczu, aby dojrzeć kogokolwiek wokół nas i aby być w stanie dla Niego umierać, tak jak Chrystus podał nam przykład. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten obraz. Często, kiedy przestaniemy być dziećmi, kiedy jesteśmy już starsi, często rozmijamy się z tymi obrazami, które Twoje słowo nam maluje. Dziękujemy Ci za ten obraz chłopaka, który siedzi na oślęciu, który wjeżdża do Jerozolimy i wjeżdża do Jerozolimy, aby objąć panowanie poprzez umieranie dla wszystkich. Prosimy Cię, Panie, abyśmy i my zaczerpnęli z tego obrazu, aby ten obraz poprzez Twoje słowo stał się dla nas źródłem mocy, zachętą do tego, aby służyć innym, aby miłość wśród nas obfitowała ponad wszystko. Prosimy Ciebie, zechciej okazać nam swoje zmiłowanie, zechciej dodać nam siły, zechciej unieść nas ponad absorpcję naszymi własnymi sprawami. I dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoje panowanie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Cię, abyśmy mogli tą nadzieję i to panowanie zanieść tym ludziom, którzy są wokół nas. Amen.